Wczoraj i przedwczoraj odbyły się posiedzenia dwóch komisji śledczych. W poniedziałek Komisji do spraw afery wizowej, a wczoraj Komisji do spraw wyborów kopertowych. W obu tych komisjach zeznawał Mariusz Kamiński, były szef MSWiA i koordynator służb specjalnych. Jak zwykle przy tej okazji byliśmy świadkami przepychanych słownych. Czy był pan trzeźwy, jest pan świnią? Czy komisje śledcze mają sens i prowadzą do ujawnienia prawdy? Tymczasem na jaw wychodzą kolejne fakty związane z zakupem ropy naftowej z Wenezueli. Otóż okazało się, że 240 milionów dolarów trafiło do 25-letniego Chińczyka, obywatela Chin lub Hongkongu. O czym to świadczy? Porozmawiamy również o gigantycznej stracie Narodowego Banku Polskiego. Ponad 20 miliardów złotych. Podobno winny jest Tusk. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Ja nazywam się Mateusz Wojnar. Zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witam serdecznie w programie Idź Pod Prąd na żywo. Jest środa, 24 kwietnia. Moim i Państwa gościem jest Cezary Kłosowicz.
Dzień dobry.
Szef sekcji informacyjnej telewizji Idź Pod Prąd.
Witam serdecznie Was. Witam też serdecznie nowych widzów, którzy pewnie przyszli z kanału Okiem Wiejskiego, bo widziałem, że pan Tomasz Wiejski, który gościł nas wczoraj, też na swoim kanale polecił. Także zakładam, że jest trochę nowych widzów.
Zapewne, także dziękujemy za polecenie. My polecamy, odwzajemniamy się poleceniem, tak, i polecamy.
Też zresztą wczoraj wieczorem pan Wiejski o tej komisji krótki materiał właśnie nagrał.
Także polecamy też wczorajszy program. Dobrze, zacznijmy od pytań na początek. Czy komisje śledcze mają sens? Czy w takiej formie, jak widzimy, czyli
tak,
długie przesłuchania, przepychanki słowne, które się przebijają?
To znaczy... Zawęziłeś mi pytanie w trakcie.
Okay, dobra, cofam.
Ogólnie tak, komisje śledcze mają sens głównie w tym, żeby pokazać ludziom, co się dzieje. No bo oczywiście od takiego prawdziwego już wydawania wyroków są sądy, od wsadzania ludzi do więzień czy od aresztowania. No, mamy policja, prokuratura, sądy i komisja śledcza też swoje ustalenia może przekazać prokuraturze, żeby ona zadziałała faktycznie. Natomiast co do pokazywania tego publiczności, no to komisja śledcza jest... Może być dobrym narzędziem. Natomiast czy akurat te trzy komisje śledcze, które teraz mamy, czy tak dobrze działają? No różnie. Różnie. Najgorszą opinię ma komisja do spraw Pegasusa, która no, szczególnie po tym wezwaniu Kaczyńskiego i tam no, nie wyszło to za dobrze, chociaż też coś tam się w końcu wysypał, tylko że to po paru godzinach różnych przepychanek i robienia sobie żartów z polskiego państwa.
Ale uczą się i kolejne chyba są, wyciągają wnioski, przynajmniej jedna z jednej komisji.
Przynajmniej te komisje, które wczoraj i przedwczoraj przesłuchiwały pana Kamińskiego, no to już zadbały o to, żeby mógł mówić informacje niejawne i no, generalnie wyglądają na trochę lepiej przygotowane.
Afera Orlen. W Orlenie wychodzą na jaw nowe fakty. Czy zdziwiło cię, że jest tam wątek chiński?
Wątek chiński nie dziwi generalnie, bo wątek chiński się pojawia często w różnych działaniach. No, czy to PiSu, czy w ogóle na świecie, bo oczywiście Chiny komunistyczne bardzo aktywnie działają na świecie, by zwyciężyć no, przede wszystkim Stany Zjednoczone, ale w ogóle zachodni, wolny, świat i wspierają Rosję i Iran i same działają. Także to, że się pojawia wątek chiński, nie jest zdziwieniem. Szczególnie kiedy robi się interesy z Wenezuelą. Niby.
Strata NBP. Dlaczego jest tak źle, skoro było tak dobrze? Przynajmniej w zapowiedziach.
Myślę, że po prostu nie było tak dobrze, jak pan prezes zapowiadał. No tam eksperci mówią, że to wynika z wzrostu wartości złotówki, to te rezerwy w obcych walutach i wartość spadła. No i nagle zamiast 6 miliardów zysku, to 20 miliardów straty. No może, ale no jak ktoś uwierzył panu Glapińskiemu, że będzie 6 miliardów, no to się przejechał. No tu właśnie obecny rząd miał z tym problem, bo wpisał te 6 miliardów niby w budżecie, a tu się okazało, że nie jest plus 6, tylko minus 20, ponad minus 20. Także no kiepsko, ale no chyba można mieć już od paru lat doświadczenie, że może prezes NBP nie jest najbardziej wiarygodną postacią.
Czyli jednak wina Tuska, że źle wpisał w budżecie. A ja przypominam o komentowaniu, zadawaniu pytań. Czarek bardzo dużo wie, także z chęcią na pewno odpowie na wasze pytania też.
To nie wszystko mogę mówić.
Także zadawajcie pytania, sprawdźcie, co Czarek może powiedzieć.
Ja nie dostałem od premiera.
No i w każdym razie zachęcam do zadawania pytań. Program jest interaktywny i oczywiście proszę. Tak, bardzo dużo Czarek w wielu miejscach jest. Pewnie będziesz w Sejmie.
Ale nie naraz.
No nie naraz, nie. Dzisiaj jesteś tutaj. Dobrze, także jeszcze raz przypominam o komentowaniu, zadawaniu pytań, ale też śledzeniu naszych mediów społecznościowych na platformie X, Facebooku i też Instagramie, sprawdzenia, co tam też u nas się dzieje.
Jakbyście mieli jakieś pytania do posłów, to też dawajcie, to może się uda pojutrze zadać w Sejmie.
Także zadawajcie pytania posłom i których chcecie, żeby Czarek tam z Gosią złapali. Dobrze, no to co takiego ujawniła ta... albo może nie, może zacznijmy od tego właśnie słynnego, czy tam znanego już teraz na Polskę pytania, czy był pan trzeźwy i reakcji Mariusza Kamińskiego. Może zacznijmy od tego, skoro wszyscy o tym mówią.
Chciałbym pana wprost zapytać, czy był pan pod wpływem środków bądź substancji odurzających. Krótko mówiąc, czy był pan trzeźwy, bo świadek mówił to pod przysięgą i pytam dlatego, że trudniej sobie wyobrazić, żeby szef, koordynator służb specjalnych mógł wpadać w takie emocje. Pytam pana wprost.
Panie przewodniczący, jest pan trzeźwy, bo pan zadaje takie głupie pytanie.
Panie, pytam świadka, bo nie wyobrażam sobie, żeby koordynator służb specjalnych zachowywał się wobec posłów w taki sposób, jak opisał to wypij pod przysięgą. Może pan odpowiedzieć na pytanie?
Tak, chcę odpowiedzieć na to pytanie.
Proszę bardzo.
Jest pan świnią.
Dobrze. Nie, wie pan co? Pan mnie nie sprowokuje. Pan mnie nie sprowokuje dzisiaj. Chciałem zwrócić uwagę, że świadek się oddala z komisji.
Świadek się oddalił z komisji, ale wrócił.
Wrócił. Ale wrócił. Jak? Pozostaje pytanie, czy podczas tej przerwy był tam pan wypi, tak powiem.
Okej. Okay. Ale jaki był kontekst?
Wypi pod przysięgą, no to już tak. To...
No o co chodzi właśnie? Poseł wypi, tutaj padło. Jaki jest kontekst w ogóle?
Chodzi o zeznania Michała Wypija, który wcześniej stwierdził, że w czasie przygotowań do wyborów tych, o których mowa, korespondencyjnych, które się nie odbyły, odbyło się spotkanie w willi premiera Morawieckiego, gdzie byli też przedstawiciele Porozumienia, właśnie w tym Michał Wypi, był Jarosław Kaczyński, był też pan Kamiński, Mariusz Kamiński. I tam no, przedstawiciele Porozumienia twierdzili, że nie da się zrobić takich wyborów, poczta nie da rady przeprowadzić tego, że tak, mieli im te wątpliwości jakoś wytłumaczyć. I w końcu Mariusz Kamiński miał się wściec, powiedzieć, że te ich zachowania to jest niszczenie państwa, działalność antypaństwowa, za to odpowiedzą, że to się nadaje do więzienia, czyli no, zaczął tam grozić.
Straszyć.
I według relacji Michała Wypija, nawet Jarosław Kaczyński był zaskoczony i tam próbował go tam uspokajać gestami. No i stąd pytanie przewodniczącego komisji Dariusza Jońskiego, czy pan Kamiński podczas tamtego spotkania był trzeźwy? Czy w ogóle, czy był pod działaniem jakiejś substancji? No jak to uzasadnia, no to minister, koordynator służb specjalnych, no to powinien jakoś panować nad emocjami. No widać, że także podczas komisji nie zapanował i tu nazwał, jak słyszeliście, przewodniczącego komisji i wyszedł. On potem wrócił, ale na pytanie
nie odpowiedział. Ale odpowiedział na inne zapewne.
Nie odpowiedział, a natomiast twierdził, że Michał Wypij kłamał.
No właśnie, bo wiemy, jak co się stało z Porozumieniem, że PiS no, w zasadzie rozwaliło tę koalicję, przejęło tam czymś posłów i tak dalej.
Tak, może to jest jednak. Że pan Gowin miał poważne problemy, też zdrowotne. On też tam mówił, że były jakieś straszenia prokuratorami, także...
Więc może to faktycznie być zemsta pana Wypija, oczerniająca Kamińskiego.
No ten mówi, że było tak, a ten mówi, że ten kłamie. No, ktoś mówi nieprawdę za składanie fałszywych zeznań, jest chyba do 8 lat. No to zobaczymy, który. Ale no... Nie wiem, choć się domyślam.
W ogóle znalazłem informację, że już w 2020 roku Rzecznik Praw Obywatelskich właśnie zwracał się z informacją odnośnie tych druków i wyszło na to, że, bo to byli odpowiedzialni za to Jacek Sasin i Mariusz Kamiński za podpisanie umowy z...
Mieli podpisać umowę, a nie Mariusz Kamiński jako też minister właśnie spraw wewnętrznych i administracji nie podpisał umowy z Wytwórnią Papierów Wartościowych. MSW nie zapłaciło za druk. Pan Sasin też nie. No, na niego spada zawsze to tak. Te 70 milionów, czy już tam 88, czy jakoś tam inflacja, tak?
Ale widać, jak
ale wychodzi, że to chyba Morawiecki wszystko tylko podpisywał.
Wyraźnie, ale jeszcze...
Sasin był sprytniejszy, Kamiński widocznie też, w ogóle Wytwórnia Papierów Wartościowych też nie wydrukowała sama, tylko zleciła druk jakimś prywatnym firmom i co pokazał przewodniczący komisji, poseł Dariusz Joński, karty do głosowania, przygotowano projekt z datą 17 maja, właśnie. A nie 10, chociaż była mowa o 10.
Czyli tydzień później.
Tak, czyli sam tu, jak tu twierdzi Dariusz Joński, oni sami wiedzieli, że na 10 maja się nie da, więc już drukowali na 17, chociaż mówili o 10.
Czyli chcieli zminimalizować, no jak widzisz, wydrukowali 10, a potem 17 by jeszcze dwa razy koszty ponieśli, także
tak.
Jakaś tu mądrość jest jednak.
Głęboka mądrość, na pewno.
Miała też miejsce druga komisja, to było w poniedziałek.
Ale jeszcze podczas tej komisji, podczas obu właściwie komisji, pan Kamiński stwierdził, że jest posłem. Bo na początek są tam pytania, czy ustanawia pełnomocnika. Potem że imiona, nazwisko i zajęcie. To on powiedział, poseł na Sejm RP. I tutaj też, tylko w poniedziałek przewodniczący Michał Szczerba nie zareagował na to specjalnie. Natomiast tutaj już Dariusz Joński powiedział, że no, wydaje mi się, że jednak Kamiński nie jest posłem i że tu się podaje za kogoś, kim nie jest i że już na wstępie podaje nieprawdę świadek. To nie jest dobrze. Też ta dyskusja trochę trwała. Kamiński się tam powołuje na Sąd Najwyższy. No niewątpliwie posłem nie jest.
To jeszcze zapytam ciebie o tą właśnie sytuację.
Ale może zostać europosłem.
Może.
Jest szykowany na lidera w ogóle listy na Lubelszczyźnie.
Na Lubelszczyźnie?
Tak. On teraz też był z tego tam okręgu chyba chełmskiego ostatnio.
Mhm. No to chyba nie będziemy
chociaż
mieli.
Chociaż tutaj stąd jakoś nie pochodzi, ale gdzieś tu został przysłany.
Czyli może ma szansę właśnie się tu
także taki
z obserwacji wyborów.
Mocny lider Prawa i Sprawiedliwości na Lubelszczyźnie, skazany prawomocnym wyrokiem, ułaskawiony co prawda, ale kolejne mu się prawdopodobnie szykują. Także już za ten rok z kawałkiem nie będzie już go miał kto ułaskawiać.
Zobaczymy, może jakieś spotkanie wyborcze.
Tylko
zrobi.
Akurat jeśli by był faktycznie europosłem, to Parlament Europejski będzie musiał immunitet zabrać, a nie Parlament Krajowy, jak kiedy był posłem. No ale to niewielka różnica.
No tak, pewnie ktoś tam w jego miejsce wejdzie. A jeszcze chciałem ciebie zapytać, jakby skąd takie parcie do zrobienia tych wyborów, w sensie, jeżeli to jest prawdą, co tam działo się w willi Morawieckiego, to straszenie, wychodzą na jaw jakby kolejne fakty straszenia służbami, straszenia wykorzystaniem powiedzmy władzy, ale tej takiej wykonawczej, twardej wobec posłów. No właśnie, o czym to świadczy znowu naszym państwu?
Właśnie nie do końca rozumiem, dlaczego oni się tak uparli na to. Mhm. Dlaczego w ogóle nie zrobili stanu wyjątkowego, i wtedy by te wybory przesunęli. Czy się bali, że przegrają? Czy chcieli szybciutko sobie wygrać właśnie w pierwszej turze, w tych wyborach kopertowych? To tam by się wszystko mogło dziać. To gdzieś karty do skrzynek, potem ktoś oddaje albo nie oddaje, tu frekwencji nie, w ogóle wiecie, nie ma szans. No normalnie się przychodzi albo się przychodzi do lokalu, tam się podpisuje, każdy kto przyszedł, to już wiadomo, że był. Albo ewentualnie tam jakaś wersja korespondencyjna, to jest, że ktoś chce, wyraża wolę, że chce, żeby przyznał, to już wiadomo, że on to zrobił. A tutaj do wszystkich idą karty. Potem ci ludzie mają je gdzieś tam zanieść do wyznaczonych skrzynek gdzieś tam pilnowanych. Ile tych kart wróci, ile nie wróci. Frekwencji się praktycznie nie da policzyć, czy głosów, bo kto zagwarantuje, że tu mówię, tu są podpisy, że ta karta jest wydana, i widać, że tam gdzieś po drodze na przykład kilka zginęło, nie zostało wrzuconych do urny, a tutaj wszystkie są wydane i czy wróciło 15% czy 30%, nie wiadomo, ktoś mógł wyrzucić i po prostu ktoś nie oddał, to by była jakaś...
Albo sprzedać.
To wszystko. Ile by gdzieś tam zginęło, także nie wiem, oni się chyba bali, że przegrają i tak se chcieli wygrać.
No dziwne, bo chyba Duda miał w tamtym momencie.
No jakoś i tak poparcie. W końcu wygrał, nie wiem.
Właśnie.
Czy myśleli, że to już tak muszą, bo termin, a i tylko tak zrobią, będzie dobrze. No jak już się tak zdecydowali, to tak naciskali, żeby było po ich. Przy pandemii to się przeróżne rzeczy działy, czy rząd PiS robił. Przecież potem było to skandaliczne nawoływanie Morawieckiego. Już jest bezpiecznie i szczególnie starszych ludzi, tam emerytów zachęcał, bo wiedział, że tam jest ich elektorat w większej liczbie. Kiedy wcale jeszcze bezpiecznie nie było i widzieliśmy potem otwieranie szkół, kiedy znowu była ta kolejna fala i tak dalej, tylko po to, żeby swoje ugrać politycznie. Także tutaj pewnie był tego wyraz kolejny, albo oni chyba myśleli, że po prostu są, oni se rządzą, sobie mogą robić jak chcą, a tu się ktoś im sprzeciwił. No jakże to? Nie można.
Mirosław Zdanewicz, komentarz naszego widza, poszedł do żabki.
To Się pojawiły jakieś zdjęcia, że papierosa gdzieś tam palił, ale nie wiem, czy to tam autentycznie z tego czasu.
Ale faktycznie te komisje są długie, więc może przerwa się przydała. I w tym kontekście Artur G. pytanie. Trzeba mieć skłonności masochistyczne, żeby oglądać relacje z tych posiedzeń komisji. Ty oglądasz?
Całych nie. Niektóre, no, czy fragmenty, czy niektóre, ale to no, nie da się ogarnąć wszystkich wiadomości i jeszcze oglądać cały dzień komisji. No, myśmy mieli program w tym czasie, tak? W poniedziałek mieliśmy program w tym czasie, wczoraj mieliśmy inny program.
No, ludzie mają życie w tym czasie.
No i tak od rana wszystko, no nawet na przyspieszeniu obejrzeć, no to ciężko. Faktycznie ja trochę, nie podoba mi się sposób prowadzenia. Często mówię, różne są lepsze, są gorsze, ale fakt takiego różnego wygłaszania, różnych długiego nawet przez pytających tam swoich opinii, komentarzy, no ja chciałbym krótkie pytania, proste i świadek ma odpowiadać. Jak nie odpowiada, no to tam wniosek o ukaranie czy coś, czy jak sobie wychodzi, no to tak samo, czy nie przychodzi, no bo to są tam procedury. Pytania, pokazanie faktów, dokumentów, tak jak zresztą tak też bywało. Tam widzieliśmy, jak na komisji wizowej z kolei, jeszcze wcześniej Michał Szczerba tam pokazał byłemu posłowi czy senatorowi tam z Podlasia, jak on tych do tego ściągania nielegalnych migrantów tam się miał przyczyniać i to było fajnie szybko pokazane. Ale często to jest właśnie wygłaszanie tych jakichś opinii, no które już wiemy, że kto ma jakie, no macie przesłuchiwać świadków czy pokazywać dowody. I to, żeby było krótko, oczywiście ci posłowie ze strony PiSu, no to tam próbują robić zamieszanie na wszelkie sposoby, więc to wszystko trwa dość długo, no i faktycznie ten przekaz jest mocno zaciemniony. Tak jak przy tym przesłuchaniu Kaczyńskiego, no były te afery godzinami, w końcu tam tych paru posłów wykluczyli i gdzieś tam w końcu ten Kaczyński faktycznie się wsypał, że coś za wcześnie wiedział o tej sprawie, a przecież był tylko zwykłym posłem i nie powinien. Tam coś mu się wypsnęło, potem tam próbował się jakoś ratować, że to tam nie wiedział dokładnie, tylko tak coś tam o czymś, coś. Że, ale nie, że Pegasus, tylko że coś tam może będzie.
Czy niektórych na zmęczenie trzeba wziąć, żeby
ale tego już nie słuchał. Także jest, nie jest tak łatwo. No my czekamy oczywiście na sprawy w sądach, na aresztowania, na prokuratorów, działania. Tutaj pewną nadzieję daje Roman Giertych, napisał wczoraj na Twitterze, że w kuluarach Koalicji Obywatelskiej jest jeden temat, przyspieszenie rozliczenia. To oby tak było. Wszyscy wyborcy domagają się od nas nie tylko ujawniania afer, ale ich ukarania. Myślę, że kierownictwo prokuratury krajowej powinno naprawdę przyspieszyć. To jest ten czas. Też tak myślę, bo jak mówię, komisje te w Sejmie, no to mogą coś ujawniać publiczności, no ale nie karają. Choć są oczywiście pewne kary za niestawienie się, za składanie fałszywych zeznań, jak mówiłem. Więc też może coś z tego być.
To powiedz jeszcze, co w tej komisji poniedziałkowej do spraw afery wizowej. Czy tam się coś ciekawego okazało?
Poniedziałek myślę, że Kamiński się trochę wkopał sam.
Myślałem, że wybronił.
Bardzo próbował się bronić. On tak opowiadał, opowiadał tam, że on to w ogóle, on pierwszy tę aferę zobaczył. Nie wiem, czy użył słowa afera, no ale tę sprawę, że dowiedział się w drugiej połowie lipca 2022 roku od jakiegoś informatora, że tam jakiś przedsiębiorca temu informatorowi oferuje tutaj dojście do NZ, żeby pracowników ściągać i tak dalej. No i on tu rozpoczął sprawę, powiadomił tu CBA, on był wtedy tak ministrem. I dzięki temu tam CBA tak bardzo profesjonalnie działało, robiło tam wszystko jak trzeba, fajnie. I to dzięki temu to się wszystko tutaj, wykryło, ten kobos tak był wykryty. I w końcu Piotr Wawrzyk i to tu właśnie on, tu Kamiński, jak uzyskał wiedzę o roli Piotra Wawrzyka, to stwierdził, że on nie może być w rządzie, powiadomił Kaczyńskiego, doszło tam dymisja, tak, a potem po wyborach zatrzymanie Wawrzyka. No tylko właśnie...
Właśnie, no to, to czyli...
No te opowieści, tak, te wszystkie bajania możemy sobie jakoś tam odsiać, czy w tym przypadku może bardziej pasowało słowo wydestylować i zobaczyć, co tak naprawdę powiedział Kamiński. Powiedział, że się dowiedział w lipcu 2022 roku, a Edgar Kobos został zatrzymany w kwietniu 2023 roku.
Czyli rok czasu.
Czyli
jeszcze.
Mamy prawie rok, no tam 9 miesięcy powiedzmy.
Mhm. Jaki wniosek z tego?
A Piotr Wawrzyk dopiero tam sierpień, wrzesień, po ostatnim w każdym razie posiedzeniu poprzedniego Sejmu. No to wiedział, tak profesjonalnie działali. No Kamiński stwierdził, że 9 miesięcy to jest w ogóle bardzo szybko na działania służb.
To bardzo
szybko. Kiedy wszystko było wiadomo, kiedy konsulowie zgłaszali, że to właśnie ten Kobos coś tam robi. No jak Kobos, no to on twierdzi, że w sierpniu dopiero 2023 roku, czyli właśnie na koniec Sejmu, się dowiedział o roli Piotra Wawrzyka. No, Edgar Kobos w ogóle nie był pracownikiem MSZ, tak, no, musiał kogoś tam mieć. No, nie wierzę, że nie wyśledziliby go wcześniej ich wszystkich. Wygląda to tak, jakby nie śledzili, tylko raczej ukrywali. W końcu zatrzymali tego Kobosa, no bo już musiał być, tak, już były te doniesienia. Ten Kobos składał ponoć bardzo obszerne zeznania, więc pewnie tam zaczął sypać, więc no, musieli coś z tym zrobić, no ale Kobosa nikt nie zna, a Wawrzyka już bardziej, no on był posłem, był tym wiceministrem i myślę, że był potrzebny Kaczyńskiemu, czy w ogóle PiS-owi, no bo większość była wtedy ledwo co. No to jeden poseł tak go tu wyrzucać.
Tak, mówi, że większość większości
przecież Wawrzyk jeszcze zdążył jakieś plakaty już w kampanii rozklejać. Jeszcze nie wiedział, który będzie na liście. Znaczy nie wiedział, że nie będzie na liście. Ale jeszcze nie było list ustalonych, ale już tam jakieś przygotowania były do następnych wyborów, zanim go nie zdymisjonowali, a potem no, zatrzymali go już później po wyborach. Także wydaje się, że oni bardziej chronili ten proceder czy nie wiem, chcieli chronić pewnie ministra Raua, no bo tu Kamiński też mówił, że no, nie, no przecież Rau to nie wiedział. O niczym, nie, Rau jest czysty, nie? On się dowiedział, on to, że Rau i tak także próbował chronić, a wychodzi z tych jego zeznań, że to słabo szło. Kaczyński, myślę, że on dość późno te listy były ogłoszone, bo właśnie myślę, że obawiał się, no bo takiego Wawrzyka nie mógł wrzucić na listę, bo jak wiedział, co się zaraz wydarzy, czy innych tam rzeczy. No, nie mam co do tego osobiście wątpliwości. Kaczyński, jest takie nagranie, jak tam na TikToka Wawrzyk nagrywa się z Kaczyńskim, tak? A zaraz później, jak wychodzi afera, to Kaczyński mówi, że no nie wie, kto to jest, nie? Nie zna człowieka. To jest jego poseł, nie? Ale nie wie, nie zna Wawrzyka.
A ministerstwo...
No bo jakby się ci ludzie dowiedzieli jeszcze w trakcie działania Sejmu, że nie będą na listach, no to mogliby się zbuntować, a większość była dość krucha. I wtedy opozycja by mogła sobie coś przegłosować, czyli na przykład. Tak. A to odwołać marszałka, no, może jakąś uchwałę, ustawę, kto wie, no wszystko się mogło wydarzyć. Także tu tak to rozegrał do ostatniej chwili i faktycznie wyciągnięta jednak, ujawniona w mediach ta sprawa wizowa, myślę, że sporo PiS-owi zeszkodziła, tam te sondaże im spadły.
No tak, tak, zwłaszcza.
No bo oni tutaj wojowali z migrantami, tak. Z tym tam paktem migracyjnym, gdzie tam mieliśmy niby przyjmować te 2000, a tu się okazało, że sami, no bo to jedna sprawa tych wiz, ale są różne, inne kanały przecież wyszło, że to projektowali to rozporządzenie, co miało rozszerzyć przyjmowanie ludzi, no to tam wyszło, jakoś było jednak w końcu utrącone. W 2022 roku zdaje się 250 tysięcy wiz pracowniczych dla osób z Afryki i Azji. Tutaj, wiecie, pakt migracyjny 250 tysięcy. Przy czym większość, przynajmniej oficjalnie, jak wskazują dane ZUS-u, nie zaczęła pracować wcale w Polsce, tylko prawdopodobnie albo wyjechali, no, albo gdzieś tu pracują, nie wiem, nielegalnie, nie wiem, czy nie pracują. No ale pewnie wyjechali właśnie na zachód, czy do USA. Zresztą a propos tego, że tam coś nie wiedzieli. Przecież i ci konsulowie tam informowali, że tu mają naciski na co do różnych osób, żeby wydawać im te wizy w trybie przyspieszonym. I inne państwa zgłaszały przecież, że tu się tworzy jakiś Polska, nowy szlak przerzutowy na wizach z Schengen wydanych w Polsce przez Meksyk do USA. Także no, nie dało się już tego ukrywać i no dobrze, że wyszło tuż przed wyborami, bo ludzie zobaczyli, ale jeszcze całej skali tego chyba nie znamy.
No właśnie, ale jeszcze tutaj
przecież teraz
studenci.
Tak, minister nauki Dariusz Wieczorek powiedział chyba wczoraj, że z kolei kilkadziesiąt tysięcy wiz zostało wydanych przez jakieś niby szkoły, niby uczelnie, które są stworzone tylko po to, żeby te wizy studenckie jakoś zdobywać dla ludzi z zagranicy, a w ogóle się nie zajmują nauką. Więc myślę, że tu jeszcze poznamy kolejne piętra tej afery wizowej. No o tym, że PiS ściąga imigrantów na masę, to mówiliśmy już sporo lat temu, tak, z 5 więcej.
Też z obserwacji widać na ulicach, że jest więcej imigrantów. I to właśnie
wbrew temu, co twierdzi.
Tak, no, to tak. Ale to dopiero Tusk sprowadzi imigrantów. To jeszcze tylko taka informacja, że na tej komisji Donald Tusk zwolnił Mariusza Kamińskiego z zachowania tajemnicy informacji niejawnych, to też odnośnie uczenia się tego, żeby usprawnić pracę.
Załatwione. Ale ma być jeszcze, teraz, że tak wiem, w którejś z tych komisji ma być jeszcze, przynajmniej w jednej, jeszcze przesłuchanie niejawne pana Kamińskiego. Natomiast w tej trzeciej komisji też tam pani Sroka mówiła, że pewnie będzie pan Kamiński, ale jeszcze nie tam za jakiś czas.
Że będziemy śledzić,
tak,
co tam
tu ta do wyborów kopertowych, no to Dariusz Joński twierdził, że tam do końca maja to miałaby się skończyć. Tam Kaczyński miałby być ostatni świadkiem, czy na koniec, i by się to skończyło. Zresztą ponoć Dariusz Joński też ma startować do wyborach Europarlamentu, to akurat by miał tyle czasu. No to by było też ciekawe, jakby tutaj Kamiński jeden kandydat, Studiński z drugiej strony drugi kandydat.
Pytanie, jaki będzie efekt, tak? Czy skierują do prokuratury jakieś zarzuty?
Myślę, że tak. No tu już dużo, dużo jest spraw, które widać, że tego wymagają.
Dobrze, to przejdźmy teraz do tematu Orlenu. Już już nie pamiętam, chyba 2 tygodnie temu właśnie prowadziłem program, gdzie mówiliśmy o tym z pastorem Pawłem Chojeckim, że no, bagatela 1,6 miliarda, teraz nie pamiętam, czy teraz złotych, czy dolarów.
Złotych. No.
Złotych. Na złotówki stracono na zaliczki na handel ropą. Taki interes wyczuli, że będzie, tam było okienko do handlu ropą z Wenezuelą, na chwilę sankcje były zniesione.
I to jest w ogóle piękne, no.
Tak. No ale to powiedzmy,
już tam poza, Polska za poza tym zmarnowaniem pieniędzy, no to jak tylko czekali, żeby tutaj...
No, nosa mieli, tak.
Tam, o, jest chwila, nie ma sankcji, no,
tak, żeby właśnie z krajem, jakby, z dyktaturą...
Jakby ktoś coś przeoczył i tam, nie wiem, sankcje na Rosję przez tydzień gdzieś ktoś zapomniał podpisać, no, to też by pewnie weszli.
No, no właśnie, właśnie, bo tutaj... No to ciekawy wątek poruszyłeś, no bo przecież gdyby ktokolwiek, tak, handluje, czy chce handlować z Rosją, no to Polska podnosi alarm, że wspierają reżim. Tymczasem Polska, no, tutaj zarządów PiS nie miała jakoś skrupułów, żeby wspierać reżim wenezuelski. Wiemy, że tam straszne rzeczy się dzieją.
Która przecież też Rosję która też wspiera.
Dokładnie, tak. Współpracuje z Rosją i Chinami. Chinami. No i właśnie ten chiński wątek. No, my wiele mówiliśmy i mówimy cały czas o tym temacie chińskim, powiązania też rządu PiS, prezydenta Dudy, wiele tych tematów poruszaliśmy. No i jak widać, to cały czas gdzieś wypływa. Tam 2 tygodnie temu mówiliśmy, że ten statek, tak, czy tankowiec z Chin został został zarezerwowany do transportu tej ropy, przy czym dzisiaj wyszła informacja, czy wczoraj, że 24 miliony...
Wczoraj tak, nowy 240, zarząd tej spółeczki Orlen Trading Switzerland przekazał, że z tego wszystkiego 240 milionów, tylko że dolarów.
Dolarów.
Czyli no około miliarda złotych, tak? W ramach tej przedpłaty na dostawy ropy z Wenezueli, nie tylko z Wenezueli, ale głównie z Wenezueli, trafiły do firmy założonej w Dubaju, 3 lata temu, przez 25-letniego obywatela Chin lub Hongkongu. Także chiński wątek od razu, cyk.
No, chiński wątek jedno, ale takie w internecie znowu śmieją się, że to nowa metoda na Chińczyka, tak? Było na wnuczka, na policjanta, a tu polski, czy polska firma powiązana z rządem złapali się na tego typu.
Jak, no jak właśnie, ja bym nie mówił, że się złapali, bo mi trudno uwierzyć, że się złapali. Myślę, że to był taki raczej świadomy ruch. Tak, i to bardzo świadomy. No tutaj stworzenie tam spółki, tu tak, zrobienie wbrew, jak mówią media, procedurom nawet wewnętrznym, bez tych zabezpieczeń, co zwykle się robi, gdzieś zapłacenie z góry wielkiej ilości pieniędzy, no może w stosunku do całych operacji Orlenu, no to no nie jest to aż tak wielka, ale ktoś zarobił sobie 240 milionów dolarów, a ktoś inny resztę. A kto wie, co jeszcze poszło i którędy, jak to się dzieje. Także te powiązania z Chinami, to trzeba na pewno bardzo dokładnie zbadać. Czy to tak złapanie się, czy jednak świadoma akcja i tu jakiś transfer pieniędzy, do kogo to w końcu trafiło, kto to jest. Tu wiemy, że wszystkie firmy chińskie są pod ścisłą kontrolą komunistycznej partii Chin. Także no tu niby w Dubaju, no to, ale to nie lepiej. Także to powinno być bardzo dokładnie zbadane. Dobrze, że to jest ujawnione, dobrze, że to wyszło i że widzimy kolejny przykład powiązań rządu, czy w ogóle władzy tej pisowskiej z komunistycznymi Chinami.
O którym też wielokrotnie mówiliśmy i też przedstawialiśmy pewne poszlaki.
Oczywiście najbardziej widocznym przykładem to był Andrzej Duda i jego rodzina. No a najbardziej widoczny jest oczywiście Andrzej Duda, o tak, jabłuszko. Tak. I te wizyty przeróżne, olimpiady i tak dalej, no ale to zjedzenie jabłuszka to jest pokazówka, a tu są biznesy, interesy i wpływy.
Właśnie, także no, ty co myślisz o służbach polskich? Czy to nie powinno być sprawdzane? No spółka jest szwajcarska, w sensie Orlenu, tak, zarejestrowana w Szwajcarii, no ale jednak no, chyba takie transakcje powinny być, zwłaszcza kiedy jest coś robione niestandardowo.
Służby polskie przez PiS były moim zdaniem albo niszczone, albo ich działanie było bardzo utrudniane, to działanie, jakie powinny wypełniać. Natomiast były też używane sprawnie do spraw politycznych, w sensie partyjnych. Tak jak to CBA, które teraz ma być likwidowane, czy ten Pegasus, którym się zajmuje komisja, czy prokuratura, czy mamy teraz kolejne tam listy nazwisk, czy liczby podawane, ile było osób w ten sposób inwigilowanych i były tworzone różne materiały też medialne na ich temat, by przeciwników politycznych jakoś dyskredytować, tworzone czy wręcz fabrykowane. Więc do tego sprawnie używali służb. Zresztą widzimy, że często są ludzie, którzy, tak się ich podpisuje, dziennikarz śledczy, a w rzeczywistości ich twórczość polega na tym, że dostają od kogoś materiały i je pokazują. Czy to od jakichś służb, czy od jakichś polityków. Także no to trochę nie na tym powinno polegać, no ale tak to wygląda. W wielu przypadkach to nie znaczy, że każdy, kto się tak podpisuje, no bo ale no, pokazujemy jakieś zjawiska i to raz, że był proces takiego niszczenia pod pretekstem niby usuwania tak tych komunistycznych wpływów, tak. Likwidacja WSI i tak dalej, ale przy tym zostało ujawnionych wielu obecnych agentów, współpracowników i ludzie stracili zaufanie, no bo ktoś współpracował z polskim wywiadem gdzieś za granicą, a tu został ujawniony, no to jego życie jest zagrożone. Być może wielu ludzi przez to zginęło. Także no tu bardzo wielka szkoda. Raz. Druga sprawa to proces upolityczniania. Jak mówią byli pracownicy służb. Kiedyś, no to tam wiadomo, szef, no to był z nadania politycznego, a teraz już to zeszło bardzo nisko, coraz niżej to są polityczne rzeczy i nawet jak funkcjonariusze fajnie pracują, no to potem decyduje ktoś, co z tym zrobić, całkowicie partyjny i no wykorzysta albo nie i nadaje kierunki działania, także no wygląda, że nie jest za dobrze. Może w końcu będzie lepiej.
No informacja jest taka, że jeszcze no oprócz tych przekazanych tam pieniędzy temu Chińczykowi, czy tej spółce zarejestrowanej na osobę, no to poprzedni zarząd tej spółki OTS no nie zerwał tych kontraktów, nie zrobił nic. Oni do końca lutego władali tą spółką szwajcarską.
Tak, i płacili właśnie, $600,000
dziennie.
$600,000 dziennie za to, że tankowce stały puste sobie.
No ale to już nie wiedzieli, że już tej ropy nie będzie z Wenezueli. Tam się chyba to okienko.
Także się nazbierało za to 30 milionów dolarów ponoć. Tak do końca lutego tego roku nic nie zrobili, żeby zerwać te kontrakty, przestać. Dopiero nowy zarząd to zrobił, no widać miały iść pieniądze gdzieś tam do kogoś.
Tak.
To naprawdę właśnie. Może być to... gruba sprawa, nie tylko, że grube miliony, ale no, na co te pieniądze komu się miały przydać i przydały, no to naprawdę powinno być śledztwo i to tutaj... No oczywiście międzynarodowe, mówimy o sprawach międzynarodowych.
No to w tym w kontekście powiedz mi, o co chodzi z tym przekształceniem, czy likwidacją Centralnego Biura Antykorupcyjnego po 18 latach to jest... znika. No ale może właśnie tutaj by się przydało no, sprawdzić, czy nie ma jakichś powiązań korupcyjnych, a tu... Nowa władza likwiduje.
Tak, no tu chyba Pegasusa nie miał żaden zarząd OTS-u założonego. Nie wiem, czy Obajtek miał inny podsłuch swoją drogą. To też coś mówi o służbach. Tu akurat o jakimś kontrwywiadzie, czy polskim, czy Orlenu. Że tu szef ma przez miesiące po prostu podsłuch w swoim gabinecie. No ciekawe.
No CBA. Co to?
I tu też CBA. To spełnienie obietnicy. Oni, tu Koalicja Obywatelska zapowiadała, że będą likwidować CBA. I faktycznie teraz się pojawił już projekt. To Tomasz Siemoniak, obecny minister koordynator służb specjalnych, powiedział, że likwidują CBA i walką z korupcją, czy tym, czym się zajmowało CBA, ma się zajmować policja i tam w policji ma być coś, co się też będzie nazywać komórka. Tam Centralne Biuro bo teraz Zwalczania Korupcji. No ale to już nie będzie oddzielna służba specjalna, tylko po prostu część policji, trochę jak tak CBS, jeszcze CBZK, tak?
Centralne Biuro.
Biuro Zwalczania Korupcji, chyba tak ma się nazywać. Trochę słabszy skrót, no ale to dla mnie nieistotne. No i tak ma być, no, jak to uzasadniali właśnie tym upolitycznieniem przede wszystkim i niewykorzystywaniem CBA całkowicie nie do tych celów, do jakich niby zostało stworzone.
Czyli nie chodzi tutaj o w ogóle brak walki z korupcją, co by pewnie niektórzy tutaj z opozycji z PiS-u twierdzili, że oni zrobili super biuro po to, żeby walczyć z korupcją, a tutaj nowa władza likwiduje, tylko prawdopodobnie oczyszczenie tak, tej formacji.
Jak powiedział, powodem likwidacji CBA są mizerna skuteczność, upartyjnienie, działanie w interesie różnych ośrodków politycznych, a nie w interesie państwa. Uznaliśmy, że walka z korupcją może i powinna być inaczej zorganizowana. Więc w strukturach, policji ma powstać ten nowy dział, komórka, nie wiem jak to nazwać, no w każdym razie Biuro Zwalczania Korupcji. Na wzór właśnie Centralnego Biura Śledczego i oczywiście za walkę z korupcją ma też odpowiadać ABW.
Agent Tomek to był taki słynny pracownik CBA. A.
No właśnie, ciekawe co u niego, bo tak trochę przeleciał przez media swego czasu z rewelacjami, a teraz na razie cisza, ciekawe cisza. Czy coś z tym będzie.
Mariusz Borucki, tak się zastanawiam, czy politycy i służby mają interes w tej swojej bezradności, czy bardziej olewają swoje obowiązki, bo czym innym się zajmują?
A do których to jest? Nie wiem, do których teraz.
To jest politycy i służby.
PiS, tak? Politycy i służby.
Bo nie każdy to Andrzej.
Chyba tak myślę, że różnie bywa. Są tacy, którzy mają interes i bardzo tam w sposób zaplanowany działają tak, by służby były nieskuteczne w pewnych sferach czy kwestiach, bo tam właśnie robią jakieś swoje interesy lub co gorsza są pod wpływem obcych z kolei służb i dla nich robią te interesy, co bym podejrzewał właśnie przy tym Orlenie, gdzie te pieniądze mogły pójść. A no, są tacy, którzy no, różni są, no, że po prostu sobie tam żyją i mają gdzieś, no, biorą pensję, budują willę i tak dalej, a tym, czym mieli się zajmować, no to się nie zajmują, no pewnie, że są tacy.
Kazimierz, Pospółka to był transfer pieniędzy poza granicę Polski.
Nie wątpię.
No na pewno był poza granicę Polski, tylko właśnie. No, zastanawialiśmy się, czy celowy, czy nie. No mówiliśmy o tym, że...
No, w sensie, że to już nie była tak naprawdę sprzedaż, tylko po prostu wyprowadzenie tak,
zapłacenie za coś, taką hipotezę być może, można tak, byłoby
zapłacenie
wysnuć,
zapłacenie za coś PiS miało, innego.
Tak, mógł mieć, no nie wiemy tego, tak, ale mógł mieć pewne zobowiązania wobec Chin, czy o CPK mówiliśmy i tak dalej, te projekty i coś nie wyszło, w sensie nie wygrali wyborów, a pewnie, znaczy pewnie, nie mówię, to jest wszystko domysły.
Bardzo to niedobrze śmierdzi i to wcale nie robi.
Ale do takich wniosków można by dojść, także liczymy na to, że służby tutaj sprawdzą tą sprawę.
Liczymy tak, że tak jak tu Roman Giertych mówił, rozliczenia będą przyspieszone i to wszystko będzie zbadane. No tam coś dzieje z tym zatrzymywaniem agentów, bo tam parę dni temu była wiadomość o tym zatrzymanym szpiegu, zresztą na Lubelszczyźnie zatrzymanym, który miał tam badać lotnisko Wiesiące. Ponoć miało to się przyczynić do planowanego zamachu na prezydenta Ukrainy. Faktycznie bywał tam.
W Niemczech też jakiś agentura chińska.
W Niemczech teraz w AfD znaleźli tak jakiegoś. W parlamencie brytyjskim chińskich szpiegów teraz też odkryli. No, oby jak najszybciej. Oczywiście nie o wszystkich wiemy, no bo nie każdego szpiega, którego w służby znajdą, to ogłaszają, no bo to oczywiste. Ogłaszają, jak jest z tym jakiś interes, albo żeby pokazać, że działają i tam uspokoić społeczeństwo, że nad ich bezpieczeństwem ktoś działa, albo tam w jakichś innych czasem celach, czy jak sąd się już ma tym zająć, no to też może to być gdzieś upublicznione, no ale nie o wszystkich operacjach tajnych służb będziemy wiedzieć.
No nie od dzisiaj, w sensie od lat już wiemy o tym napięciu między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, więc ta rola agentury na pewno
ale
się
widać, że no,
zmaga chińskiej.
Jednak ta nowa władza coś działa na tym kierunku i te chińskie powiązania też teraz ujawnili i tamtego szpiega rosyjskiego też złapali. Także jest nadzieja, że będzie, że będą działać.
Że będą działać na tym polu bardziej pro, znaczy nie tylko sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, nie tylko taki tutaj, czy na dwa fronty, jak to PiS próbował i to nawet oficjalnie mówili, że tu chcą z Chińczykami, żeby tutaj trochę Amerykanów zmiękczyć. Tylko jednak, że ten nowy rząd i służby jednak widzą zagrożenie. Jednoznacznie opowiedzą się, po którym stronie Polska stoi. Dobrze, to może ten...
A to są najważniejsze rzeczy, którymi państwo się powinno zajmować. No bezpieczeństwo kraju, czyli no, i wojsko, i te właśnie służby. I wymiar sprawiedliwości.
Dokładnie, bo reszta obywatele
na to
mogą sobie...
Na to czekamy, na to przyspieszenie.
Dobrze, to przejdźmy do tematu kolejnego. To na początek poprosiłbym wypowiedź pana Glapińskiego sprzed roku, kwiecień 2023, jak zaczynał konferencję prasową.
Witam państwa w wolnym, niezależnym, Narodowym Banku Polskim. Od dzisiaj tak się będę witał. Spotykamy się w dobrej atmosferze. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani wszyscy w banku, że realizuje się projekcja, którą nasz bank przedstawił, i marcowa, i wcześniejsza. Rzeczywiście rozpoczął się gwałtowny ruch w dół z tego naszego płaskowyżu, o którym cały czas informowaliśmy.
No, pan Glapiński mówił o inflacji, ale mam wrażenie, że mówił bardziej proroczo o zyskach NBP. Tak sobie przypomniałem tą konferencję, miałem okazję oglądać kiedyś tam osobiście właśnie sprzed roku. Taki hura optymizm, a skończyło się jak zwykle i na tym polu.
NBP poinformował, że strata w roku ubiegłym, 2023, wyniosła 20 800 milionów i 24 tysiące złotych.
Czyli wynik ujemny, no tutaj tłumaczą się...
Za 22 właśnie, strata była prawie 17, tak?
Czyli to nie tak, że tylko w tym roku...
NBP podał jeszcze, że niepokryta strata z lat ubiegłych wynosi 27 miliardów. Także generalnie szał, a NBP przesyłał do Ministerstwa Finansów informację, że spodziewa się zysku 6 miliardów złotych i nawet wpisano to w budżecie, że będzie taki zysk. No to się troszkę odwróciło. Dlaczego? W sumie nie wiadomo.
No, winny Tusk.
Ale to na pewno.
No nie tylko, że rozumiem, nie wpisał tego do budżetu, ale no to jest zaskakujące, że planowali, zysk, ale w którą stronę grali? Na osłabienie złotówki, no bo skoro się umocniła, w sensie nowa władza przyszła do...
No tak, widziałem takie tłumaczenia, że umocniła się złotówka, no to spadło wartość tam rezerw w obcych walutach, ale jakoś nie wiem.
Nie przekonuje się to. No wiesz, ruchy na rynku walutowym są nagłe i zysk szybko może się obrócić w stratę, no ale to specjaliści z NBP powinni wiedzieć i przewidywać.
No tutaj jest tą inflacją, no nie będzie, a była.
A była, także tu zysk będzie, a nie było.
Fakt, że było. Spadła. Ale to nie znaczy, że ceny spadły, no po prostu zostały na tak samo wysokim, znaczy trochę jeszcze wyższym, no bo jednak jest cały czas ta inflacja poziomie. No niestety, no stąd jest też wniosek o Trybunał Stanu dla pana Glapińskiego. Też zresztą obiecany.
No obiecany i to też pamiętam program.
Obiecany i między innymi z tą sprawą też jeden z punktów związany.
Był związany, ale też Donald Tusk na konferencji, no już jakiś czas temu, nie wiem czy nie miesiąc temu, właśnie mówił o tym, że wkrótce będzie ten Trybunał Stanu. Na razie nie ma. Także
czekamy.
Czekamy
na przyspieszenie rozliczeń. To były też obiecane Trybunały Stanu dla wielu innych. Dla nich tam są większości potrzebne.
Także apelujemy i też, no bo te, jak widać, te straty finansowe no też są dotkliwe. No i ktoś będzie musiał za to zapłacić.
Policzalne. No. Mówimy o aferze tam 1,6 miliarda. A tu mamy
27.
No
i co teraz zrobić? Osłabić złotówkę, żeby był na plus? No ciężko jest mi to też komentować.
No pan Glapiński głównie w historii, oprócz inflacji, no to zapisał się swoimi występami barwnymi bardzo. Więc może tam powinien karierę robić, a nie tutaj, no ale skoro chciał tutaj, to zresztą jego ojciec też tam w NBP był, to będzie musiał ponieść, mam nadzieję, konsekwencje tego, co robił. Ale chciałbym zobaczyć taki na scenie, taki stand-up Duda Glapiński. Duet.
Przed Trybunałem.
Było ciekawe.
No właśnie,
a potem tak, przed Trybunałem no oczywiście.
Mariusz Borucki, jak widzę Glapcia, to już się przełączam na wisielczy humor, bo to taka tragikomedia. Tak, no tragikomedia, niestety.
No niestety tak
takich,
mamy.
Takich mamy, tacy zostali wybrani i to na kolejną kadencję.
Ale może nam naprawdę poprawią ten humor w końcu tym Trybunałem Stanu, choć na tym Sejmie jeszcze ciągle nie widziałem.
Nie widać
tego.
Tej perspektywy.
Dzisiaj o Trybunale Konstytucyjnym tam projekt ustawy wchodzi. Tylko tu, no niestety, co by nie miało być, no to wiemy, że Duda nie podpisze, no.
Czyli
myślę, że z rozważaniem tego na razie możemy...
Czyli w Sejmie, tak?
Tak, w Sejmie, tam dyskusja, między innymi nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest dyskutowana. Zobaczmy, jutro ma być informacja ministra spraw zagranicznych o działaniach na ten rok. To może być bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, co Radosław Sikorski powie i o tym, co tam zobaczył w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, oczywiście o tym, co planuje. To pewnie dość długie, z półtora godzinne przemówienie, no i potem długa dyskusja, tu prawie cały dzień na to jest przeznaczony, a wieczorem czytanie obywatelskiego niby projektu o tych paragrafach o uczuciach religijnych, które to miały być zaostrzone.
Zaostrzone, a to jeszcze ten.
To jeszcze ten projekt, o którym wspominaliśmy, także on jutro w końcu będzie w Sejmie. No, pewnie odrzucony, ale będzie dyskusja.
Czy ty z Gosią będziecie jutro w Sejmie?
Jutro już mamy być.
Jutro macie być, dobra. Także przypominam o tych pytaniach, bo tu jeszcze nie dostałem żadnych pytań do Czarka, ani które Czarek mógłby przekazać, ani zleceń na wywiady z posłami, tak. będąc precyzyjnym. Także zachęcam, możecie pisać w komentarzach pod tym programem, jeżeli przyjdzie wam do głowy coś, jakieś pytania później. No i przechodzimy już do ogłoszeń, będziemy kończyć dzisiaj. Zapraszamy na nowy kanał na YouTubie, IPP TV dla dzieci. Tam są publikowane właśnie materiały przeznaczone dla dzieci, także otworzyliśmy nowy kanał, żeby te programy wydzielić i żeby one były w jednym miejscu, łatwo dostępne dla waszych pociech. Także polecamy. Kończy się kwiecień i w kwietniu kończą się też rozliczenia podatku dochodowego.
Faktycznie, myślałem, że tak przyspieszyli. Rozliczenia, no bo tu Giertek mówił, że przyspieszają rozliczenia, że w kwietniu skończą.
No właśnie, taki kalendarz mieli.
No niestety.
Niestety, to na razie te rozliczenia naszych podatków od osób fizycznych. 1,5% można przekazać na Fundację Twój Ruch. Zachęcamy do zrobienia tego. Jeżeli jeszcze nie rozliczyliście swoich PIT-ów, to polecamy właśnie przekazać 1,5%. Numer KRS 456259. Możecie go też znaleźć na naszej stronie internetowej i na mediach, jeżeli ktoś sobie teraz nie zapisał albo nie może. Dzisiaj o 18:00 dogrywka Którędy do nieba. Arcybiskup, obrońca pedofilii, bierzmuje dzieci. Dobrze, że nie przekręciłem tego bierzmuje. Zobaczymy, zachęcamy. Zobaczymy, co też dzieje się na tym polu i zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Numer telefonu 536 813 435. No tak jak już wspomniałem, kończy się kwiecień. My mamy nasz wspólny challenge, mówiąc po polsku, nie po hiszpańsku, nie, przepraszam. Wyzwanie, tak, wyzwanie i no, zachęcamy do wpłat. Na chwilę obecną jest 600 wpłat. Celujemy w 1000 i zachęcamy, jeżeli podoba wam się to, co robimy, nasze programy, działalność czy dziennikarska w Sejmie, w Senacie. Coś z Senatu jest tak cicho, nie? Ja tak się zastanawiałem, co ten Senat robi, bo tak nic w mediach nie słychać.
No, co Senat robi? No, Senat zajmuje się
takich
ustawami.
Spektakularnych tam nie było,
jak nie jest w znaczy, generalnie Senat ma słabe kompetencje. No bo nawet jak coś odrzuci, no to Sejm dalej może to przyjąć jeszcze raz, tylko jest opóźnienie o tam miesiąc.
W poprzedniej kadencji, tak? Był Senat,
w poprzedniej kadencji
opozycji.
Tak, bywało, no a teraz to raczej zatwierdza wszystko. Mhm.
Okej, okay. No to z Senatu, jak będzie coś ciekawego, to też zapewne tam się udacie. Także zachęcamy do wsparcia.
Ale to oni też posiedzenia mają... Posiedzenie Senatu będzie po majówce, chyba 8 jakoś dopiero.
No, w każdym razie zachęcamy do wsparcia. 600 gitar na ten moment. Celujemy w 1000. Został jeszcze tydzień czasu do końca kwietnia. Możecie nas wesprzeć tradycyjnym przelewem, a także PayPal, DotPay i nowe formy wsparcia na YouTube. Buy Coffee. No i generalnie wszystkie te formy wsparcia znajdziecie na stronie internetowej itspodprat.pl/wsparcie. Także zachęcamy. Ja bardzo dziękuję za waszą uwagę. Moim i waszym gościem był Cezary Kłosowicz,
dziękuję
szef
bardzo.
Sekcji informacyjnej.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.